Naszym gościem jest pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Witamy. Panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, dwie kwestie dzisiaj chcielibyśmy podjąć w aktualności od dnia. Pierwsza to wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i spotkanie na szczycie bukareszteńskiej dziewiątki. Pytanie, co to za grupa, ta bukareszteńska dziewiątka? Szczyt odbywa się w Koszycach. Oczywiście okazją jest rocznica powstania NATO, ale też no, to jest jedna z takich grup państw, które też wchodząc w skład NATO jako mniejsza grupa, tworzy też pewną taką pewien taki zbiór państw i też pewną grupę, która ze sobą współpracuje.
Tak, bez wątpienia. Bukareszteńska dziewiątka to jest taki format, który bardzo mocno jest rozwijany również i przez nasz kraj, przez Polskę i taki bardzo mocno pielęgnowany, jako że właśnie w skład tej grupy państw B9 wchodzą takie kraje jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Bułgaria, czyli te państwa na wschodniej flance NATO. Ale ten format nie jest tylko rozwijany w formacie militarnym, ale również i w formacie gospodarczym. Dziś to spotkanie, które odbywa się w Koszycach, ma taki dość szczególny charakter, bo to jest szereg rocznic. Z jednej strony to jest 70. rocznica powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego, powstania NATO, ale i również niektóre spośród państw obchodzą 15-lecie, czy tak jak Polska 20-lecie przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO, więc no, wydarzenie jest szczególne, a tym bardziej, że ten format państw grupy B9 jest, czy odbywa się w tej chwili w formacie przywódców poszczególnych państw, czyli na tym najwyższym szczeblu. I to jest ważne. To jest ważne, że rozmawiamy wśród państw wschodniej flanki NATO. Rozmawiamy o wielu kwestiach związanych z bezpieczeństwem, ale również i o wyzwaniach, jakie stoją przed nie tylko Polską, ale również państwami grupy B9, chociażby w obszarze zagrożeń, które mogą nas dotknąć, chociażby zagrożeń hybrydowych. Ważne jest, że w tym spotkaniu bukareszteńskiej dziewiątki uczestniczy również szef Sojuszu Północnoatlantyckiego, szef NATO Jens Stoltenberg. To jeszcze w sposób wyraźny podnosi rangę tego spotkania i trzeba się cieszyć, że państwa wschodu Europy, państwa wschodniej flanki NATO tak dobrze współpracują w tym obszarze wojskowym, obszarze militarnym.
Jednym z tematów rozmów, jak czytamy w agendzie tego wydarzenia, będą kwestie związane z zagrożeniami płynącymi z kierunku wschodniego. Na ile głos, tak jak mówimy o V4, tak mówimy teraz o B9, na ile ten głos jest mocniejszy, czy bardziej słuchalny, czy słyszalny, jeżeli chodzi o kwestie relacji tych krajów samych, poszczególnych, ale też właśnie zrzeszonych w B9 w relacji z, oczywiście no, mamy na myśli Rosję, myśląc wschód.
My mówimy o różnych zagrożeniach nie tylko w formacie Grupy Wyszehradzkiej czy w formacie B9, ale również i na forum NATO. Ja przypomnę te decyzje, które zostały podjęte na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku. One są dziś realizowane, czyli wzmocnienie wschodniej flanki NATO, zaangażowanie wojsk sojuszniczych, szczególnie wojsk amerykańskich, w gwarancję bezpieczeństwa naszych krajów. To już jest fakt i to jest rzecz, która jest od tych dwóch lat bardzo mocno eksponowana i rozwijana. Ale proszę też zauważyć, czcigodny ojcze, że to, co jest dzisiaj na agendzie, to jest chociażby, o czym mówiłem na samym początku, przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, czyli ta wojna hybrydowa, z którą mieliśmy do czynienia chociażby na wschodzie Ukrainy. My wszyscy musimy się przygotowywać do tego, bo przecież te zagrożenia mogą przeniknąć do poszczególnych państw wschodnich. wschodniej flanki NATO. To szczególnie dotyczy Litwy, Łotwy, Estonii, gdzie sprawa granicy z Rosją jest kwestią umowną i bezpieczeństwo tych państw jest szczególnie istotne. Zresztą Polska graniczy też tutaj na odcinku Królewieckim w północnej części również z Rosją. A przecież wiemy, ja wielokrotnie powtarzam i jeszcze raz chciałbym na to zwrócić uwagę, że przecież ten obwód królewiecki, kaliningradzki to jest najbardziej zmilitaryzowany obszar na kuli ziemskiej, nasycony bardzo mocno i nowoczesnym uzbrojeniem i nie tylko, i również żołnierzami rosyjskimi, więc to są realne obszary i realne zagrożenia, które stoją przed Polską i przed państwami wschodu Europy, wschodniej flanki NATO.
Panie ministrze, i kwestia druga, przenosimy się na nasze krajowe tutaj przestrzenie. Dzisiaj przed południem odprawa w sprawie planu modernizacji armii. Pan minister Mariusz Błaszczak ogłosił założenia nowego planu modernizacji technicznej. Co to takiego? Dlaczego sam plan jako taki jest ważny w kontekście polskiego, czy to przemysłu zbrojeniowego, ale też przede wszystkim w kontekście kształtu polskiej armii i uzbrojenia?
Myślałem, że od tego tematu rozpoczniemy, bo to jest właśnie taki dziś temat szczególnie newsowy, szczególnie ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej. I tak w istocie dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podpisał plan modernizacji technicznej polskiej armii do roku 2026. Bardzo ważny dokument, dokument w oparciu o który realizowane są wszelkie zamówienia dla polskiego wojska, na podstawie którego również następuje modernizacja polskiej armii. Zamówienia, które w zależności od programów są lokowane albo w rodzimym i z reguły w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. A oczywiście te obszary czy te rzeczy, które nie mogą być zrealizowane przez polską zbrojeniówkę, no są zamawiane u naszych sojuszników, chociażby realizacja programu Wisła, zakup baterii rakiet Patriot. Ale pan minister Mariusz Błaszczak dzisiaj powiedział o przełomowych zakupach i przełomowych realizacjach programów, chociażby wreszcie przyspieszenie działań w związku z programem Harpia. Program Harpia to zakup dla polskiej armii najnowocześniejszego dziś na świecie samolotu piątej generacji. Jedyny jest taki, który nas może interesować, czyli F-35, niewidoczny dla radarów na przykład armii czy rosyjskiej, czy armii chińskiej. Samoloty F-35 to jest bez wątpienia przełom techniczny i technologiczny i my dziś zapisujemy w tym planie modernizacji technicznej do roku 2026 zakup 32 sztuk, czyli zakupujemy dwie eskadry na potrzeby polskiej armii. Te samoloty będą wchodziły na wyposażenie, zastępując już wysłużone samoloty Su-22 czy MiG-29. I tutaj jest naprawdę w tej sprawie decyzja przełomowa. Kolejna sprawa to chociażby program NAREW, program, który będzie realizowany przez polski przemysł zbrojeniowy, polski przemysł obronny, wielomilionowe czy wielomiliardowe zamówienia dedykowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego. I tych obszarów, tych segmentów jest o wiele, wiele więcej. Oczywiście program Wisła, o którym wspominałem, również zakup rakiet baterii, rakiet HIMARS, czy również modernizację czołgów. To wszystko jest zapisane w programie, ale także są zapisane kwestie dotyczące marynarki wojennej, modernizacji marynarki wojennej. Jestem przekonany, że do roku 2026 wreszcie będziemy mogli ogłosić przełom, jeżeli chodzi o program Orka, czyli zakup dla polskiego wojska kolejnych czy nowych łodzi podwodnych, tak żeby utrzymywać nasze zdolności w tym zakresie. Tak więc jest to program opierający się o olbrzymie środki finansowe, bo w perspektywie roku 2026 Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie na te zakupy modernizacyjne dla polskiej armii wyda, uwaga, prawie 185 miliardów złotych. To naprawdę są gigantyczne pieniądze, które będą stawiały polską armię w czołówce tych armii Europy, które się modernizują, ale również jestem przekonany, że zupełnie na inny poziom podniosą polski przemysł zbrojeniowy.
To pokazuje też, panie ministrze, że no, polska armia w kontekście innych krajów obecnych zrzeszonych w Sojuszu Północnoatlantyckim przede wszystkim poważnie traktuje to, co te zobowiązania 2,5% PKB przekazywanego na polską armię, to jest jedna kwestia, a druga no jest, staje się coraz mocniejszym graczem. Ja chciałbym zapytać o to, bo no też są oponenci, są nie wiem, no pacyfiści, trudno ich jakoś tam szczególnie nazywać, natomiast ci, którzy mówią, po co takie wielkie wydatki na armię, na zbrojenia?
My dzisiaj utrzymujemy armię ponad 100-tysięczną. My dzisiaj rozwijamy Wojska Obrony Terytorialnej z wielkim sukcesem i powodzeniem. My dzisiaj modernizujemy polską armię i polskie wojsko. Ci, którzy są oponentami, jeżeli chodzi o rozwijanie polskiej armii czy zakupy modernizacyjne, pewnie nie rozumieją również i naszej historii i takiego położenia geograficznego czy wręcz geopolitycznego naszej ojczyzny. No przecież zdajemy sobie sprawę i znamy to z kart historii, że przez ziemię Rzeczypospolitej zawsze huragan czy zawierucha wojenna szła albo ze wschodu na zachód, albo z zachodu na wschód i zawsze polski kraj, Polska, polscy Polacy byli bardzo mocno poszkodowani i pokrzywdzeni. Dzisiaj mówimy o modernizacji sił zbrojnych, ale dzisiaj mówimy o takim definitywnym odchodzeniu od sprzętu, które jest wciąż na wyposażeniu polskiej armii, tak zwanego sprzętu postsowieckiego, bo czy to są samoloty Su-22, czy to są samoloty MiG-29, czy to są również śmigłowce Mi-24, które będą zastępowane pewnie nowymi śmigłowcami, kiedy będzie realizowany program Kruk, czyli zakup śmigłowców uderzeniowych dla polskiej armii. To jest takie realne, już definitywne odchodzenie od sprzętu postsowieckiego. Sprzętu, który jest przede wszystkim przestarzały, który jest technologicznie dzisiaj zapóźniony i który bez wątpienia jest bardzo drogi w utrzymaniu. I chcemy od tego odchodzić i takie decyzje podejmuje dziś Mariusz Błaszczak jako kierujący resortem obrony narodowej wspólnie z kadrą kierowniczą polskiego wojska. Tak, żeby odchodzić od tych starych rzeczy, które dotykały naszą armię, nasz kraj przez dziesięciolecia.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam jednocześnie.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Szczęść do usłyszenia. Z panem Bogiem. Naszym gościem był pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej.